Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnią niedzielę mówiliśmy sobie o Mojżeszu. Dzisiaj powiemy o innym Bożym mężu. Będziemy mówili troszkę o narodzie izraelskim i trochę też o nas samych. Myślę, że wszyscy wiemy o tym, że kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i szedł do ziemi obiecanej, mieli mnóstwo różnych problemów, prawda? Mnóstwo różnych trosk, zmagali się z różnymi rzeczami. Co było ich największym problemem? Z czym mieli największy kłopot? Co było ich takim największym zmaganiem? Jaką mieli taką szczególną słabość? Myślę, że możemy mieć tutaj różne swoje takie typy, prawda? I każdy z nas mógłby tam zauważyć czy wyciągnąć coś innego. Ale dzisiaj będę mówił od takiej pewnej wielkiej i szczególnej słabości. Ale ta słabość nie była jakby tylko specjalnością tego narodu. Ona dotyka każdego człowieka i możemy to znaleźć również gdzieś tam w sobie samych. Z powodu tej słabości, z powodu tej przypadłości cierpieli, umierali, ponosili klęski, byli prześladowani, byli dotykani różnymi doświadczeniami, chorobami, aż w końcu ta słabość była powodem tego, że zostali uprowadzeni do niewoli i rozproszeni. Możemy powiedzieć inaczej, że to, co widzimy w ich życiu, tą szczególną taką przypadłość, szczególną słabość, że możemy to też traktować jako takie szczególne narzędzie i bardzo skuteczne narzędzie w ręku Bożego przeciwnika. Narzędzie, które służy do burzenia relacji z Bogiem. Ta słabość, ta przypadłość czy ten grzech w szczególny sposób ranił Boga i w szczególny sposób też wyzwalał Jego gniew. Otwórzmy sobie Księga Sędziów, 8 rozdział. Historia z życia Gedeona. Gedeon jest taką bardzo wdzięczną postacią, bardzo malowniczą, taką troszkę jakby odróżniającą się od innych postaci. Człowiekiem, który no, taki był na początku bardzo niepewny siebie, prawda? Bóg mu mówił, Bóg miał dla niego zadanie, Bóg chciał, żeby on coś zrobił, a on co? No ja nie wiem, no może byś mi dał jakiś znak, wtedy będę wiedział, będę bardziej pewny, a tak to nie jestem pewny i nie wiem, czy to ty do mnie mówisz, czy to mam zrobić, czy tego mam nie zrobić, może runo tu położę, no niech będzie suche, tak, no było suche, no to może teraz niech będzie mokre. I w sumie Bóg zrobił to, co on chciał, a on i tak nie był za bardzo pewny, czy ma to zrobić, czy nie ma tego zrobić, prawda? Ale w końcu Bóg dał wielkie zwycięstwo poprzez Gedeona, chociaż on tego zwycięstwa nie mógł przypisać sobie, prawda? Bóg tak uszczuplił jego armię, tak ją okroił, tak, że tak powiem, zostawił garstkę z tych wojowników, że co? No, że w żaden sposób nie mogli tego przypisać sobie i tak chwała była dla Boga. Ale było wielkie zwycięstwo przez ręce, dokonane przez ręce Gedeona i tych ludzi, którzy zostali przy nim. I no jak to w takich wypadkach bywa, stał się wielkim bohaterem. Ludzie go podziwiali, chcieli no, mieć jakiegoś przywódcę, prawda, już tam, że tak powiem, go szykowali na króla, ale właśnie on jakiś miał inny pomysł. I przeczytamy sobie właśnie tą historię, już można powiedzieć, koniec życia, tak, czy już po tych wszystkich wielkich wydarzeniach, kiedy zapanował pokój i spokój. 8 rozdział Księgi Sędziów i od 22 wersetu będziemy czytali Boże Słowo. Wówczas rzekli mężowie izraelscy do Gedeona: panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midjańczyków. Odpowiedział im Gedeon: ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Rzekł jeszcze do nich Gedeon: chciałbym was o coś poprosić. Niech mi każdy z was da kolczyki ze swojego łupu. Złupieni mieli bowiem złote kolczyki, ponieważ byli Ismaelitami. A oni rzekli: chętnie damy. I rozpostarli szatę i wrzucali na nią wszyscy kolczyki ze swojego łupu. A waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wyniosła 1700 sykli złota, oprócz rożków, wisiorków i szat szkarłatnych, które należały do królów midiańskich, i oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów. A Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra. Uprawiał przy nim cały Izrael mierząt kultowy, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego dom. Można powiedzieć, takie dwuznaczne wydarzenie, prawda? Z jednej strony wielkie zwycięstwo, posłuszeństwo Bogu, nawet ta postawa Gedeona, prawda? Kiedy chcieli zrobić z niego króla, on powiedział, że nie chce. Ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami, prawda? Wspaniałe wyznanie, wspaniała postawa. Z drugiej strony ta historia nie kończy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się kończyła, prawda? Ma prośbę do swoich rodaków. Chce, żeby każdy mu tam rzucił kolczyki. To nie była jakaś wartościowa rzecz, prawda? Mieli takie bogate łupy. Tak się obłowili, można powiedzieć, na tej klęsce Midianitów, że mieli pod dostatkiem tego. No i Gedeon wyprosił sobie coś, oni to wrzucili. I Gedeon zrobił sobie z tego co? Posąg, który ustawił w swoim mieście. Być może to był jakiś taki pomnik, może to miało być, nie wiem, na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia, tego zwycięstwa. Chciał sobie zrobić jakąś taką pamiątkę. Nie wydaje mi się, żeby było to robione z zamiarem takiego otwartego bałwochwalstwa, bo przecież był bogobojnym człowiekiem i z całej tej historii to wynika i te słowa nawet, które powiedział: Pan będzie panował nad wami, o tym świadczą. Ale tutaj ta historia, ona pokazuje też pewną taką skłonność człowieka, pewną taką przypadłość, coś z czym się Żydzi zmagali od samego początku do samego końca. Coś z czym się zmaga wielu ludzi. W zasadzie każdy człowiek ma z tym do czynienia. Nikt nie jest od tego wolny. I Bóg, zdając sobie sprawę z tej ludzkiej słabości, z tej ludzkiej przypadłości i również z tego, że diabeł będzie wykorzystywał to przeciwko, obracając tą naszą skłonność przeciwko Bogu, Pan Bóg powiedział na samym początku coś takiego: jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czemu Pan Bóg nie powiedział tylko, no ja jestem Bóg Twój, który Cię wyprowadził z domu niewoli. Ja jestem Twoim Bogiem, koniec, kropka. Bóg mówi w sposób bardziej taki szczegółowy, bardziej dosadny i dotyka samego sedna naszego problemu. Nie będziesz miał innych bogów nie zamiast mnie. Problemem nie jest to, że człowiek chce mieć Boga, Bożka zamiast Boga, chociaż to też czasami jest problem, ale wielkim problemem Bożego ludu, ludzi, którzy znają Boga, ludzi, którzy czczą Boga, ludzi, którzy poszli za Bogiem, jest to, że jakaś taka nasza skłonność, przypadłość, ta cecha tego starego człowieka, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Obok, nie zamiast. Obok mnie. Kiedy słyszymy słowo bałwochwalstwo, to najczęściej odnosimy to do tego, co widzimy gdzieś tam, prawda, na zewnątrz. Do tego, co widzimy w naszym kraju, albo do tego, o czym czytamy w Biblii, prawda, do tych wszystkich posągów, cielców, bożków, czy tak jak tutaj tego posągu, który ustawił Gedeon. To jest bałwochwalstwo. Ale chcę powiedzieć tak, że bałwochwalstwo ma różne postacie. Bałwochwalstwo można uprawiać w różny sposób, który często może nam się w ogóle nie kojarzyć z bałwochwalstwem. Żeby nie być gołosłownym. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze tak: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. To jest powiedziane do ludzi wierzących, do świętych, do tych, którzy byli odrodzonymi chrześcijanami. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest czym? Bałwochwalstwem. Bracia i siostry, mamy umartwiać to, co w naszym życiu jest bałwochwalstwem. Myślę, że trudno jest nam, przechodzi nam to słowo przez gardło. W ogóle trudno nam to w jakiś sposób zaakceptować w naszym umyśle, że my możemy mieć do czynienia z bałwochwalstwem, że to jest coś, co może nas dotykać, naszych rodaków tak. Może często wypominamy to, czy śmiejemy się, czy mówimy z taką wyższością, prawda? Ale bałwochwalstwo to jest coś, co może dotykać każdego człowieka. I diabeł wkłada bardzo dużo wysiłków, abyśmy mieli coś takiego w naszym życiu, jak miał Gedeon. Człowiek, który był Bożym mężem, bohaterem wiary, człowiekiem, który robił tak wielkie rzeczy dla Boga, człowiekiem, który zrezygnował z godności królewskiej i powiedział: nie ja będę panował nad wami, Pan będzie nad wami panował. Bóg jest najważniejszy i On ma być Panem. Ten człowiek miał, jak czytamy, posąg. Posąg, który sobie wybudował. I czytamy, że ten posąg stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. On na początku nie był pułapką. To na początku nie było nic złego. To była jakaś pamiątka rodzinna. To było coś, co było jakimś wspomnieniem czegoś tam. Ale pomału, powoli, krok po kroku, w sposób niezauważalny stało się pułapką, czymś złym, czymś, co było niewłaściwe. I tak jak powiedziałem, diabeł wkłada dużo wysiłku, abyśmy mieli coś takiego w swoim życiu. I kiedy popatrzymy na Boże Słowo, to zobaczymy takie pewne rzeczy, które one jakby sugerują coś. Pamiętacie, wszyscy wiemy, że Mojżesz umarł i Pan Bóg go pochował, żeby nie było jego grobu. I w Nowym Testamencie, w liście Judy, czytamy o tym, że szatan wiódł spór, prawda? I układał się o ciało Mojżesza. Dlaczego? Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę. Co by było, gdyby Mojżesz umarł, został pochowany, był gdzieś jego grób? Byłaby to druga Mekka, miejsce kultu, miejsce, gdzie ludzie by przychodzili i się modlili, czcili to miejsce. Bóg o tym wiedział i diabeł również doskonale o tym wiedział i chciał wykorzystać ciało Mojżesza do tego, ale Bóg na to nie pozwolił. Nie pozwolił. Kiedy Żydzi byli na pustyni i byli nieposłuszni, Pan Bóg zesłał na nich jadowite węże. Został, Mojżesz miał, dostał polecenie, żeby wykonał węża miedzianego, którego miał wywyższyć i każdy, kto na tego węża miał popatrzeć, był uzdrowiony. Historia się zakończyła, tego węża gdzieś tam schowali i po pewnym czasie on się pojawia, wiecie, jako co? Jako coś, czemu oddają cześć. Żydzi czcili tego węża, który miał nawet swoje imię Nehusztan. Oddawali cześć. I pomyślmy, coś, co było rzeczą dobrą, co było błogosławieństwem dla tego narodu. Diabeł potrafił to obrócić przeciwko nim. Diabeł nie zmarnuje żadnej okazji, ani w twoim, ani moim życiu, aby takie rzeczy one były, aby się pojawiały. I nawet dobrą rzecz, nawet rzecz, którą otrzymujemy od Boga, on może wykorzystać przeciwko nam. Kiedy czytamy historię królów judzkich, to czasami w tym opisie są takie zastanawiające stwierdzenia. Czytamy o jakimś królu, że był dobry, że czynił to, co prawe w oczach Bożych. Wypisałem sobie kilka takich postaci. Asa, król Asa, czynił to, co prawe w oczach Pana. Tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju. Usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet swoją babkę pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał spalić tego obrzydliwego bałwana i spalić go. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Wiecie, i ten zwrot taki, on się powtarza. On się powtarza wiele razy. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. Amasjasz, syn Joasza, miał 25 lat, gdy objął władzę królewską. Czynił to, co prawe w oczach Pana, postępował we wszystkim tak, jak jego ojciec Joasz. Jednak co? Tak jak się możemy domyślać, jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione. I wiecie, to się powtarza bardzo wiele razy. Bogobojny król robił dobre rzeczy, był posłuszny Bogu, był bogobojnym królem, który wprowadzał zmiany, odnawiał to duchowe życie czasami po swoim pogańskim poprzedniku. Bogobojni królowie, którzy oddawali cześć jedynemu Bogu, którzy chodzili do świątyni, którzy stawali przed Bogiem, którzy składali ofiary, tolerowali tak zwane świątynki na wzgórzach, czyli miejsca pogańskiego, bałwochwalczego kultu. Moglibyśmy powiedzieć, no po co? Przecież to można było zrobić w jakiś taki łatwy sposób. Otóż nie. Kiedy dokładnie się wczytamy w tekst, to zobaczymy, że pomimo tego, że ci bogobojni królowie robili różne wspaniałe rzeczy, nie było prostą sprawą, nie było łatwą rzeczą pozbyć się tych świątynek. Powiem tak, udało się to nielicznym królom. I pozbycie się tego wymagało wielkiej odwagi i determinacji. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem, czemu to było takie trudne, ale kiedy przeczytamy kilka historii, to możemy zobaczyć coś takiego. Jehoszafat, syn króla Asy, o którym wcześniej czytaliśmy. Czytamy o nim, że chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach. To wymagało jakiejś szczególnej odwagi. To wymagało jakiejś takiej determinacji. Być może ze względu, nie wiem, na ludzi, którzy byli do tego przywiązani. Król, wielu z tych bogobojnych królów nie odważyło się, nie mieli siły, nie mieli odwagi, nie mieli determinacji, żeby to uczynić. O tym samym królu Asie czytamy coś takiego w dalszym ciągu jego życia. A gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza na swój temat, proroka syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. To wymaga odwagi. Wiecie, łatwo jest zrobić taki posąg. Łatwo jest coś wprowadzić do swojego życia. Łatwo jest, powiem nawet to, możemy nawet nie zauważyć nawet kiedy jakaś rzecz stanie się takim bożkiem, takim posążkiem, który nie zastępuje Boga. On jest obok Boga. Wiecie, diabłu to wcale nie przeszkadza, że my będziemy mieli taki bożek obok Boga. Bogu to przeszkadza. Bogu to bardzo przeszkadza. I w Bożym Słowie czytamy, że król Achaz we wszystkich miastach judzkich kazał pobudować świątynki na wzgórzach, aby tam składano ofiary z kadzidła bogom cudzym. I co? I przez to pobudził do gniewu Pana Boga swoich ojców. Ta świątynka, ten bożek, ten posążek, to ta rzecz, którą mamy obok Boga, to pobudza do gniewu Boga. W innym miejscu jest użyty taki zwrot drażniąc Pana. Drażniąc. To drażni Boga. Bóg nie może patrzeć na coś takiego w obojętny sposób. Wiecie, my możemy powiedzieć, że się nie kłaniamy żadnym posążkom. Nie mamy w domu niczego takiego. Nie robimy tego ani otwarcie, ani skrycie. Do nikogo oprócz Boga się nie modlimy, ale możemy mieć innych bogów. Wiecie, to stwierdzenie inny, ono nie mówi, że my zastępujemy Boga czymś innym. Możemy mieć coś innego obok Boga. Apostoł Paweł do Galacjan napisał, że dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Możemy mieć inną, coś innego obok Boga. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Taki posążek, takie coś innego obok Boga jest bardzo subtelne czasami. Jest bardzo ulotne. Diabeł dba o to, żeby to było coś takiego miłego, atrakcyjnego, nie rzucającego się w oczy, nie drażniącego. Nie o coś, o czym nie można powiedzieć wprost, bracie, to jest bałwochwalstwo. Czasami wprost przeciwnie. Ktoś powie, ale fajną rzecz sobie znalazłeś, ale masz coś fajnego. Bałwochwalstwo jest takim często bardzo bezpiecznym grzechem, że nikt nie może nikomu zarzucić, że to jest takie złe. Gedeon zrobił sobie posąg. Rzecz zupełnie obojętną, można powiedzieć, jakąś pamiątkę. Jakże wiele jest dzisiaj rzeczy w tym świecie, które mogą stać się takim posążkiem. Nie chcę tutaj przytaczać, ale bracie, siostro, wszystko to, co wprowadzasz do swojego życia, wszystko to, co wprowadzasz do swojego domu, wszystko to, co wprowadzasz do swojej rodziny, do swojego małżeństwa, może zostać wykorzystane przeciwko tobie. Ja powiem tak ze swojego życia. Kiedyś bardzo lubiłem literaturę fantastyczną. Zaczytywałem się. Dorastałem w czasach, kiedy ukazywało się takie czasopismo Fantastyka. Dla mnie to było coś, co było takim, wiecie, czymś, taką rozkoszą czytać o jakichś światach, o jakichś... Ja do dzisiaj to lubię, ale wiecie, w pewnym momencie ja zauważyłem, że jak wielki wpływ to zaczyna mieć na moje życie i że zaczynam bardziej żyć w tym świecie takim wymyślonym, nierzeczywistym, który był taki ciekawy, atrakcyjny, niż w tym świecie rzeczywistym i że tak naprawdę uciekałem. I musiałem w pewnym momencie jakby zrezygnować, bo czytałem, można powiedzieć, każdą wolną chwilę, czasami po nocach. I można powiedzieć, drobna rzecz, niewinna. No, kto powie młodemu człowiekowi, że jest źle czytać książki, prawda? Dzisiaj byśmy chcieli, żeby młodzi ludzie więcej czytali i często zachęcamy, ale wiecie, zobaczyłem, jak wielkim niebezpieczeństwem może być coś, co pochłania czas, co pochłania uwagę, co pochłania energię, czasami pieniądze. To, co się dzieje w sferze naszych myśli, w sferze, która jest niedostępna dla nikogo, jakże bardzo możemy się zagalopować. Wiecie, Gedeon nie zauważył, kiedy znalazł się w pułapce. To słowo pułapka mówi o tym, że człowiek, który jest w pułapce, czy znajdzie się w pułapce, on z początku nie zdaje sobie z tego sprawy do momentu, dopóki nie jest za późno. Prawda? Posąg stał się pułapką. I wielu ludzi wierzących znalazło się w pułapce różnych rzeczy, różnych swoich decyzji, różnych wyborów. Słyszałem świadectwo człowieka, który powiedział, który mówił, że praca dla Boga, służba dla Boga stała się tak intensywna, tak absorbująca, że on nie miał czasu już na osobistą relację z Bogiem i praca dla Boga stała się ważniejsza dla niego od tej osobistej relacji z Bogiem. Kto by pomyślał, prawda? No, czy ktoś komuś mógłby zarzucić, że za dużo pracuje dla Boga? Byśmy powiedzieli, no, że każdy powinien więcej, prawda? A jednak wszystko to, co staje w naszym życiu obok Boga, już nie mówię, że zamiast Boga, ale obok Boga, jest złe. Cokolwiek to jest, czy jest to osoba, czy jest to hobby, czy jest to sport, cokolwiek, o czym byśmy, czy nauka, czy praca, czy tak jak powiedziałem, służba, to wszystko jest, może stać się pułapką, jest niebezpieczne. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nich. Wiecie, to jest, myślę, taki werset, który służy do tego, żeby pozbyć się, jeśli masz taką rzecz w swoim życiu, jeśli zauważasz, że coś takiego może być. Bóg dawał odwagę niektórym królom, którzy byli gotowi na to, żeby być szczerymi, żeby szczerym sercem stanąć przy Bogu. Bóg wzmacniał ich, Bóg dawał im odwagę, żeby rozprawić się z tymi świątynkami. A wielu z nich żyło z tymi świątynkami do końca swojego życia. Życzę każdemu z nas, sobie najbardziej, abyśmy potrafili zobaczyć, abyśmy potrafili też uniknąć tego, co było udziałem wielu ludzi, tego, co było też i jest tragedią wielu ludzi, mieć Boga obok, czy mieć Bożka obok Boga, mieć coś, co jest takim pasożytem, co wysysa z nas duchowe życie, co nas ograbia z radości, z tej bliskości z Bogiem. Wiecie, tak się zastanawiałem, dlaczego diabłu tak bardzo zależy właśnie na tym. Myślę, że niewiele rzeczy tak bardzo nas oddala od Boga, tak bardzo nas ograbia nasze życie z tego, co jest dla Boga chyba najważniejsze. Ta bliskość, ta relacja niepowtarzalna, coś, co jest takim prawem wyłączności, prawda? Bóg chce mieć prawo wyłączności, tak jak my byśmy się nie zgodzili nigdy, żeby nasza żona czy nasz mąż miał kogoś obok nas, prawda? Ja to tak odbieram. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Kiedy pomyślimy sobie w ten sposób, to zrozumiemy, że dla Boga to jest nie do zaakceptowania. Bóg się nigdy na to nie zgodzi. Zawsze będzie to go raniło. Zawsze będzie Boga dotykało, kiedy nasze oczy, nasze serce będzie chociaż w jakimś stopniu przywiązane do kogoś innego, czy do czegoś innego. Dlatego Pan Bóg mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Życzę tego każdemu z nas, aby tak było w naszym życiu. Amen. Powstańmy do modlitwy.